objawienie świętego Jana, rozdział 6. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z 7 pieczęci i usłyszałem głos jednej z 4 postaci, donośny jak grzmot, mówiący: chodź. I widziałem, a oto biały koń. Ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wyruszył jak zwycięzca, aby dalej zwyciężać. A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: chodź. I wyszedł drugi koń, barwy ognistej. A temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak, by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem, i dano mu wielki miecz. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: chodź. I widziałem, a oto koń kary. Ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jakby głos pośród 4 postaci mówił: miarka pszenicy za denara i 3 miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos 4 postaci, która mówiła: chodź. I widziałem, a oto siwy koń. A temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. I dano im władzę nad 4 częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. Oto słowo Boże. Kochani, jesteśmy już w 4. kazaniu, ale dobrze, gdzie nie zgubiłem jednego, z Księgi Apokalipsy. I widzicie tutaj te konie, zobaczymy je dzisiaj jeszcze. To jest jeden z najbardziej tajemniczych fragmentów, najbardziej debatowanych w sumie od pierwszego wieku. Co oznaczają te konie, czy oznaczają coś, co dopiero ma nastąpić, czy oznaczają coś, co właściwie cały czas następuje, czy oznaczają coś, co już się odbyło. No i teraz spójrzcie. Mówiliśmy i cały czas wracamy do tej mapki, że święty Jan pisał z wyspy Patmos, która w tamtym czasie była miejscem syłki, ciężkim więzieniem. On już miał, był bardzo stary, 90-95 lat. I objawił mu się Jezus i skierował list do kościoła. I przez Efes, Smyrnę, Pergamum, Tiatyrę, Sardis, Filadelfię, Laodycei, kościoły w Azji Mniejszej, które w tamtym czasie doznawało ogromnego prześladowania ze strony cesarza Domicjana, który ogłosił się Bogiem, i była to najszybciej rozwijająca się religia w tamtym czasie na świecie. I wtedy chrześcijanie, jedynie Żydzi byli zwolnieni z oddawania czci cesarzowi, natomiast chrześcijanie oddawali za to życie, tracili majątki, tracili pracę, płacili bardzo poważną cenę i tym wszystkim zastanawiali się, gdzie w tym jest Bóg, czy moje cierpienie ma sens. Pamiętacie na pierwszym kazaniu, kiedy co Pan mówi? Mówił: ja jestem. To, że przechodzisz przez trudne rzeczy, nie oznacza, że Cię opuściłem, nie oznacza, że mnie nie ma. Potem Pan powiedział: ja panuję, to znaczy, że jestem większy od tego wszystkiego. Jestem większy od tych sytuacji. Ja nie jestem tylko po to, żeby Cię pogłaskać po głowie i przytulić do mojego serca. W końcu nastąpi moje zwycięstwo i w końcu nastąpi moje panowanie. Powrócę jako zwycięski król i przywrócę sprawiedliwość wszystkim uciśnionym. Aż w końcu Pan powiedział: ja Cię rozumiem, bo ja jestem Bogiem, który wie, czym jest cierpienie, który utożsamił się i zaabsorbował na siebie Twoje cierpienie na krzyżu, Twoje i moje. Dlatego powiedział: ja Cię rozumiem. Więc my często nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zdarza się to, co się zdarza. Ale umiemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, że z całą pewnością powodem nie jest to, że Bóg się o nas nie troszczy. Bo On tak bardzo się zatroszczył o nas na krzyżu, że umarł za nas w nasze miejsce. I na pewno to, co Ciebie spotyka, nie jest karą za to, że coś złego zrobiłeś, dlatego że On poniósł karę za Ciebie. I dochodzimy do kolejnego kazania. Cztery konie, cztery jeźdźców Apokalipsy. Dajmy kolejny slajd i spójrzmy tak. Cały czas staramy się czytać Biblię i chciałbym nauczyć Was, we właściwy sposób podchodzić do Biblii, jakby to sprowadzić do 3 pytań tylko. To było ono takie. Po pierwsze, co Bóg mówił do nich? Czyli co faktycznie Bóg mówił, co Jezus powiedział, jak ci chrześcijanie, do których było to skierowane słowo 2000 lat temu, jak oni je rozumieli? Czy trzeba znać ich kontekst? Po drugie, dopiero wtedy możemy sobie zadać pytanie, co Bóg mówi do nas? I oczywiście ta rzecz nie może być kompletnie inna od tej pierwszej rzeczy, to drugie pytanie, bo gdyby tutaj siedzieli pomiędzy nami efescy chrześcijanie, przenieśli się nagle w czasie, zmartwychwstali, albo by się tutaj pojawili w jakiś ciekawy sposób, to oczywiście nie moglibyśmy, nie oni, gdyby kiwali głowami, nie, w ogóle nie o to chodziło, to oczywiście to znaczy, że mi się tylko wydaje, że Bóg do mnie to mówi. Dlatego, że to powinno się pokrywać, powinno mieć ten sam, w taki sposób wzór, ten sam tok myślenia. Nawet jeśli to jest troszkę inna rzecz, bo żyjemy w innych czasach, to jednak oni powinni kiwać tutaj głowami tak, a nie. Rozumiemy? Tak? I w końcu trzecie pytanie, na które też musimy nauczyć się odpowiadać, a mianowicie, gdzie w tym wszystkim jest Jezus? No właśnie, słuchajcie, cztery jeźdźce apokalipsy, strasznie wyglądające. Teraz zobaczycie jeden z obrazów bardzo słynnego malarza z XIX, chyba, tak, druga połowa XIX wieku. Gdzie w tym wszystkim jest Jezus? I to jest bardzo ciekawe i zanim przejdziemy do tych trudnych i smutnych rzeczy, oczywiście, czyli, że w jaki sposób ten fragment pokazuje nam Ewangelię? Ponieważ my wiemy, że tematem objawienia księgi, objawienia księgi Apokalipsy jest Jezus Chrystus. To, co jest objawione, to jest Jego osoba i Jego dzieło. A wszystkie inne tematy, te, które nas najbardziej ciekawią, one są drugorzędne, one są marginalne. I każdy z nich powinien pokazać wielką strzałką na Jezusa i sprawić, że my na nowo się Nim zachwycamy. Wtedy moc Ewangelii przemienia Cię, bo Ewangelia jest mocą Bożą do zmiany Twojego i mojego życia, a nie odkrycie, kto jest antychrystem w XXI wieku. No i teraz, gdzie w tym wszystkim jest Jezus? Widzicie, ja bym chciał naprawdę, żebyśmy spojrzeli w taki ciekawy sposób na to. Gdzie jest Waldek? Tak, jest taka znana książka Where's Waldo? Ja to przetłumaczę, gdzie jest Waldek? Gdzie jest taka postać? I to są takie książeczki, na których jest bardzo duża ilość obrazków i jest taki bardzo mały Waldek ukryty. I trzeba sobie zawsze zadać pytanie, gdzie w tym całym obrazie jest Waldek? Trzeba go umieć znaleźć. Spójrzcie na przykład dalej. Gdzie jest Waldek? Dam wam chwilę. Chcecie jeszcze raz Waldka zobaczyć? To wróć na momencie. To jest Waldek. No i teraz, gdzie jest Waldek? Dobra, kto widzi Waldka? Ręka do góry. Dobra. To zobaczymy, czy Pan Bóg znajdzie Waldka. Daj nam następny slajd. I naciśnij play.
Wróć.
Dobra, okej. To jest większe zbliżenie. Widzicie Waldka? To powinna być taka animacja, że Pan Bóg się wychyla z obrazu Michała Anioła i tak wskazuje palcem na Waldka. Ale coś się tu zaczęło w tym slajdzie, coś źle zrobiłem. Ale to nic, słuchajcie, następnym razem lepiej na tym popracuję. Okej, dobra. I widzicie, dajmy dalej. To jest jeden z takich słynniejszych obrazów na temat, gdzie jest Jezus? Gdzie jest Jezus? Tu jest Jezus. Okej, słuchajcie, więc widzicie, my zawsze, to jest oczywiście taka fajna zabawa, tak? Możemy powiedzieć, ale to powinno być dla Ciebie niesamowitą zabawą. Gdzie jest Jezus w tym? I gdzie jest Jego dzieło? W jaki sposób, czy albo w jakiej historii się znajdujecie? W jaki sposób to pokazuje Ci krzyż i zbawienie? Jeśli będziecie sobie zadawać to pytanie, kiedy czytacie Biblię, to uwierzcie mi, Wasze życie będzie w potężny sposób zmienione, ponieważ moc Ewangelii będzie uwolniona w Twoim życiu. A moc Ewangelii, wiecie, jak wielka jest moc Ewangelii? To moc Ewangelii produkuje cuda, znaki. Piotr bardziej wierzył w moc Ewangelii niż w moc świadectwa uzdrowienia. Wiecie o tym? Jego teściowa została w niesamowity sposób uzdrowiona, prawda? Zgadza się czy nie? A kiedy on stanął przed Żydami, to czy w ogóle wspomniał o teściowej? Nie. Całe kazanie, które mówiliśmy, było o tym, o czym? O kim? O Jezusie. O Jezusie było. Była czysta Ewangelia. My, gdybyśmy stanęli, to 45 minut, byśmy mówili o tym, jak nasza teściowa została uzdrowiona. Widzicie różnicę? Tak? Ale spójrzcie, że mija trochę czasu i widzimy nagle, że jak moc Ewangelii zaczęła zmieniać serca i zaczęła również, użyję tego brzydkiego słowa, produkować ponadnaturalne rezultaty. Moc Ewangelii. To jest to, o co tutaj chodzi. Słyszałem, że Księga Objawienia ma ponad 200 odniesień do Jezusa. I to czyni ją najbardziej chrystocentryczną księgą w całej Biblii. Chrystocentryczną, co to znaczy? To znaczy pokazującą Jezusa Chrystusa. Wskazującą na Jezusa i na to, co On zrobił. Ja też byłem zdziwiony. Jak można na tylu rozdziałach ponad 200 razy? Więc słuchajcie, wróćmy do koni troszeczkę. Dobrze? Okej. Okay. Zobaczcie, widzicie te cztery kolory? Konie, straszna rzecz, dajmy dalej. Cztery jeźdźcy, słuchajcie, więc tak, pierwszy jeździec. I teraz właśnie, jak niektórzy to interpretowali, na przestrzeni wieków dalej interpretują. Niektórzy interpretują tak, że pierwszy koń, jako że jest biały, to on oznacza Pana Jezusa, czyli Ewangelię. Czyli najpierw jest głoszone słowo, a później i są te wszystkie plagi. Czyli Bóg nigdy nie pozostawił tych wszystkich plag, tak niektórzy mówili na przestrzeni wieków. A czyli jest ta Ewangelia, jest Jezus Chrystus zwycięski na koniu, a później zaczynają się te złe rzeczy. Druga opcja, jedni powiedzieli, nie, nie, to wcale nie chodzi o Jezusa, to chodzi o antychrysta, o antytezę Jezusa. To przychodzi ogromne zwiedzenie, po którym przez to, że cały świat uległ temu zwiedzeniu, to bardzo źle się zaczęło dziać i nastąpiły wojny, głody, śmierć, aż w końcu ci ludzie idą do piekła, Hades ich pochłania, dlatego że dali się zwieść antychrystowi. I taka jest interpretacja. Natomiast czy pamiętacie pierwsze pytanie, jakie trzeba sobie zadać, jak czytamy? Jakie to było? Co Bóg mówił? Widzicie, problemem z tymi pytaniami, z tymi odpowiedziami jest to takie, że jest bardzo, że my je patrzymy z naszego punktu widzenia, odpowiadamy na nie. Ale po pierwsze, kim był antychryst dla tych chrześcijan pierwszych? Cesarz Domicjan. To był cesarz Domicjan. Tak? A niestety nikt z nich nie był w stanie, oni nie mieli dostępu do naszego zrozumienia i do, oni absolutnie, i to wszyscy bibliści mówią, że nie byliby w stanie wyobrazić sobie Jezusa jako jeźdźca na białym koniu z łukiem. To było poza ich zasięgiem zrozumienia w tamtym czasie kulturowym. I natomiast, no musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Kiedy by ten list został przeczytany, to co natychmiast by przyszło do głowy tamtym chrześcijanom? Wiecie co? Konny łucznik. Konny łucznik, który był, już wam dokładnie mówię, żebym się tutaj nie pomylił, konny łucznik Sparty. Widzicie, partyjscy łucznicy byli ogromnym postrachem Rzymu w tamtym czasie. Nigdy do końca nie udało się ich zniewolić. I poza tym biel była ich świętym kolorem. Czyli to, przed czym naprawdę w tamtym czasie drżał Rzym i ten kruchy, to co my nazywamy Pax Romana, tak, który oczywiście był tylko Pax w cudzysłowie, bo wiadomo, Rzymian on nie dotyczył, to była ta groźba na jeźdźcy. To jest to, czego oni się najbardziej bali. I kiedy tutaj ta wizja jest pokazana w tym momencie, to jest tak, jakby Bóg mówił tym wierzącym, słuchajcie, Rzymowi i Domicjanowi, wydaje się, że się rozwijam, że wy zaraz zginiecie, was jest tak mało, ale ja wam powiadam, ich koniec nadchodzi. I to jest przesłanie według większości komentatorów pierwszego ogonia. Jeśli wam się podoba jednak pierwsze albo drugie, to ja nie dam sobie ręki odciąć, że nie są one prawdziwe. Możecie je wybrać, jakkolwiek. Natomiast najprawdopodobniej to jest to, co oni sobie w tamtym momencie wyobrażali. Tym bardziej, że pamiętajcie, że cała Apokalipsa była przeczytana na raz, około półtorej godziny, i oni nie mieli czasu, żeby to studiować. To było usłyszane, to było coś, co im pierwsze przychodzi na myśl. To były te ogólne obrazy, jakie oni mieli. Oni studiowali tego słówko w słówko, greka w grekę. Dobrze, i słuchajcie, więc choć wydaje się, że Rzym jest potęgą nie do pokonania i dni są policzone, zatem pierwszy koń oznacza nadchodzące zagrożenie wojną i drugi koń, tu już nie musimy nic interpretować, bo to wprost widzimy, że drugi jeździec oznacza wojnę, trzeci jeździec oznacza głód, czwarty jeździec oznacza śmierć, czyli do tych wszystkich rzeczy jeszcze dołączają wielkie, wielkie zarazy. I oczywiście przeciwieństwem wojny jest pokój i tak naprawdę to pokój jest tematem dzisiejszego kazania. I musimy sobie zadać takie pytanie. Po pierwsze, czyż nie żyjemy w czasach pokoju? Po co mówić o pokoju? Przecież my mamy pokój. My żyjemy, jest wszędzie pokój. Budzę się rano, nie muszę iść do bunkra żadnego. Jest pokój. Po drugie, jak mamy zaprowadzać pokój? I to jest ta refleksja Pana Jezusa, zdanie z Księgi Mateusza, z błogosławieństwa na górze. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. I po trzecie, skąd mamy wziąć siłę do czynienia pokoju, bo jak się okaże, to przekracza to nasze ludzkie możliwości, żebyśmy sami z siebie byli w stanie czynić pokój. Więc po pierwsze, czy nie żyjemy w czasach pokoju? Jak myślicie? Żyjemy w czasach pokoju, czy raczej nie? Patrząc globalnie na to. Oczywiście, że nie. Obecnie na świecie toczą się 32 wojny i konflikty zbrojne. To są dane z poprzedniego miesiąca. 32 wojny, konflikty zbrojne wynika z analizy przeprowadzonej przez Instytut Badań Przyczyn Wojny na Uniwersytecie Hamburga. Spójrzcie, rozważając nawet naszą wschodnią granicę, sytuację polsko-ukraińsko-rosyjską. Nam się wydaje, tak, nie mamy co się bać. NATO, jesteśmy członkami NATO, jesteśmy członkami Unii. Jest wszystko super, tak? Ale zobaczcie, że tak naprawdę już za wschodnią granicą wcale nie jest już tak super. Wystarczy troszkę poglądać wiadomości, jak blisko jest wojna. I chociaż osobiście wierzę, że nasza sytuacja jest dość bezpieczna, właśnie ze względu na to, że jesteśmy jednak w tym NATO, w tej Unii, to mimo wszystko musicie pamiętać, że historia pokazywała, że wiele z tych faktów było bardzo, bardzo kruchych i chciałem wam tylko jeden przykład podać. Choć osobiście uważam, że jest to bardzo małe prawdopodobieństwo, więc nie chciałbym, żeby się to odnieśli jako strach, tylko żebyście zobaczyli, że jednak są precedensy. Spójrzcie, Korea, XX wiek, w zamian za Filipiny Stany Zjednoczone pozwoliły Japończykom w cudzysłowie przejąć Koreę. I widzicie, wcześniej, gdzieś chyba pod koniec poprzedniego wieku, oni też mieli wspaniały pakt, którego nie do końca Ameryka się trzymała, w związku z tym Japonia przejęła Koreę i posłuchajcie teraz, jaki był wynik tego. Jaki był wynik po prostu politycznych zagrywek. Jak to się przełożyło na życie ludzi? Pomiędzy 1940 a 1945 rokiem około 200 tysięcy koreańskich kobiet było codziennie wykorzystywanych przez japońskich żołnierzy. Niektóre z nich po 20-30 razy dziennie. Były okaleczane dla zabawy. Nie będę podawał szczegółów. A na koniec, by świat się nie dowiedział o tych zbrodniach, eksterminowano je, podobnie strzał w głowę i rowy, a niektóre dla zabawy były zapakowane 200 z nich do łodzi podwodnej i storpedowane. I oni też mieli pakt wcześniej. Można powiedzieć, przyjrzyjmy się teraz może plagom. W Polsce jakoś tak nam się udaje, wiecie, ale jest bardzo ciekawe, że wystarczy Jakbyście byli na lotnisku w Azji, mnie to bardzo zdziwiło. Kiedy byłem na lotnisku w Azji, to tam był taki dziwny widok, bo nagle połowa tych ludzi chodziła w maskach, w maseczkach. Takich jak my mamy, no więc to jest grane. Dlaczego oni noszą maseczki? Dlaczego noszą maski? A jak u nas są wykrycia, wiecie, są takie na przykład w Izraelu, czy nawet w Polsce, że patrzą na ciebie, czy ty nie masz broni jakiejś, to tam obok byli tacy w białych kitlach i oni patrzyli, czy nie jesteś nosicielem jakichś wirusów. Ja w życiu nie przechodziłem przez tego rodzaju kontrolę. I to mi pokazało, że na świecie nie jest koniecznie tak, jak jest na naszym podwórku. Ale widzicie, powiem wam jeszcze coś. Jakbyśmy spojrzeli na, no, poza tym AIDS, HIV w Afryce, tak? A u nas choćby jakaś taka ptasia grypa. Widzicie, tak naprawdę my cały czas żyjemy o krok od wojny. My ciągle żyjemy tylko o krok od głodu, jak za tydzień wam pokażę. My wszyscy żyjemy o krok. Naprawdę o jeden krok od tego wszystkiego. I jakbyśmy spojrzeli właśnie na plagi, to cztery jeźdźce apokalipsy. Chciałbym wam zaproponować taką interpretację, która do mnie najbardziej przemawia. Cztery jeźdźce apokalipsy oznaczają te wszystkie rzeczy, ale nie pod koniec świata i nie tylko dla pierwszych wierzących, ale przez całą historię. Czyli czy jest to, odnosi się do nas w tych czasach? Tak. Czy w jakiś sposób odniesie się do przyszłości? Tak. Ale również odnosiło się przez całe wieki. Przez całe wieki szaleli cztery jeźdźce apokalipsy. Podam wam tylko jeden przykład. Przyjrzymy się na przykład plagom, o których tu czytamy. W 165 roku naszej ery epidemia, prawdopodobnie ospy, została przeniesiona przez żołnierzy rzymskich z Mezopotamii. I wiadomo, że z źródeł historycznych, że rozprzestrzeniła się ona na całym Imperium Rzymskim i szalała przez około 15 lat. Śmiertelność była taka, że zmarła 1/4 do 1/3 populacji na terenach dotkniętych tą epidemią. Spójrzcie werset 6-8 w Biblii waszej, Apokalipsy. To co tam jest napisane? 6-8. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem, głodem, morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. Widzicie, 1/4 nagle nie istnieje. A myślicie, że to jest straszne? To posłuchajcie dalej. Kolejna wielka plaga nawiedziła świat rzymski w latach 251-266. Czyli słuchajcie, pierwsza około 70 lat po tym proroctwie następuje, można powiedzieć, pierwsze poważne wypełnienie tego proroctwa. Ale to nie jest koniec. Tym razem śmiertelność była jeszcze większa. W punkcie kulminacyjnym epidemii w samym tylko mieście Rzym umierało 5000 ludzi dziennie. Inne nieszczęścia również nawiedzały to stulecie, oczywiście. Wojny domowe, inwazje barbarzyńców, powtarzające się okresy głodu. Ogólnie szacuje się, i to mówi ekspert od tamtego okresu, J.C. Russell, że populacja Imperium Rzymskiego została zmniejszona, uwaga, o 50%, o połowę, pomiędzy czasami Augusta a rokiem 543 naszej ery. I my pomyśleliśmy, już nic gorszego nie może się zdarzyć, tak? Nie, w latach 310-312 w Chiny uderzyła zaraza, która dosłownie zmiotła ludność w północno-zachodnich prowincjach, zabijając, uwaga, 98-99% całej tamtejszej populacji. I kiedy się wydaje, że już nic gorszego nie może nas spotkać, nadchodzi czarna śmierć, XIV wiek. I my to znamy, bo musieliśmy czytać dżumę, tak? Pamiętacie, o czym jest Aleksander Kamisa Dżuma? O czym jest? O tej plagze właśnie, o dżumie. Czarna śmierć. I słuchajcie, i jaki jest tam taki motyw przewodni? Jest ten ksiądz, który zadaje sobie pytanie. Czy ta plaga jest od Boga i powinniśmy z tym nie walczyć, się temu poddać? Czy raczej powinniśmy z tym walczyć? I jego pierwsza myśl jest taka, że to jest od Pana. W związku z tym on mówi kazanie i mówi poddajcie się temu, bo taka jest Boża wola. Ale wiecie, co się dzieje później? W obliczu ogromnych tragedii, jakie on doświadcza, on porzuca swoją wiarę w Boga. Mówi, nie wierzę, że Bóg może taki być. I to jest przekazany ten dylemat, jaki ma współczesny człowiek. Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? W tym całym źle, które nas spotyka. Przecież to jest tak straszne. Skoro jest Bóg dobry, to czemu na to pozwala? Gdyż nie jest wszechmocny. A skoro jest wszechmocny, to skoro na to pozwala, to pewnie nie jest dobry, więc nie chce takiego Boga. To jest pytanie, które ciągle ludzie sobie zadają. I spójrzcie, 14 wiek, uwaga, między 75 a 200 milionów ludzi zginęło w przeciągu 4 lat. Wymarło od 40 do 50% całej Europy. Czy wy sobie to wyobrażacie? Gdyby to się tu zdarzyło, połowy z nas by nie było. Nie było osoby, która by nie straciła kogoś bliskiego. W sumie plaga pochłonęła, uwaga, 1/3 ludności świata. I kiedy czytacie Apokalipsę, to widzicie podobne statystyki. I tylko wam powiem, tak przeczytam cytat. W 1348 Pierre Lunel de Montec, to jest trubadur działający w Tuluzie, napisał, cytuję: umierali oni setkami, zarówno w dzień, jak i w nocy. Wszyscy byli wrzucani do dołów, zasypywani ziemią. Gdy tylko owe doły się przepełniły, wykopywano nowe. I ja pochowałem 5 moich dzieci własnymi rękami. Umarło tak wielu, iż wszyscy wierzyli, że to koniec świata. Na końcu Księgi Apokalipsy, w 22 rozdziale, 10 wersecie, Pan Jezus tam nie każe Janowi pieczętować proroctw Apokalipsy. Czy wiecie, co to oznacza? To jest tak, by mówił, że te proroctwa Apokalipsy nie są dla jakiegoś szczególnego okresu. One są dla każdego okresu w historii. Apokalipsa jest dla każdego pokolenia, nie dla jednego pokolenia, bardziej niż dla innego mniej. I my żyjemy w tych czasach, tak samo jak poprzedni wierzący żyli. I tak nam się wydaje, że nadejdzie koniec. Tak im się wydawało, że nadejdzie koniec. Umarło tak wielu, że wszyscy wierzyli, że to jest koniec świata. Widzicie, temat głodu zostawimy, poruszymy go na kolejnym kazaniu. Dziś powiem tylko tak. 2 miliardy ludzi na świecie jest niedożywionych. 2 miliardy. 800 milionów, przepraszam, określa się, że żyje w głodzie. W Polsce jak wiele osób głoduje? 2 miliony. Co trzecie dziecko rodzi się w biedzie lub w nędzy. W Kaliszy nie dojada 2000 dzieci. Przykład z Opola, terapeuta, który prowadził zajęcia w świetlicy środowiskowej, gotował jajka na twardo, rozdał je dzieciom, żeby zrobiły pisanki. Na moment wyszedł, po zajęciach znalazł pod salą kubkę kolorowych skorupek. Głód musiał być silniejszy niż radość z kolorowych pisanek, którymi dzieci mogłyby się pochwalić przed rodzicami. To jest nasza rzeczywistość, to jest już nasze podwórko. Widzimy globalnie, widzimy tutaj lokalnie. Czyli widzimy, że tak jak w każdej epoce, tak dzisiaj 4 jeźdźce Apokalipsy zbierają okrutne żniwo. Ale widzicie, jaki w tym jest cel? Jaki jest w tym cel Boga? Zaprowadzenie pokoju. To słowo pokój, szalom, Irene po grecku, oznacza przywrócenie pełnej harmonii. I samo to słowo sprawiedliwość oznacza przywrócenie rzeczy do stanu, w jakim one powinny być. I to wszystko stanie się, kiedy Pan powróci powtórnie. Natomiast do tego czasu, on mówi, tak, ja powrócę powtórnie, to zapowiadam, to się skończy. Ale do tego czasu my mamy być agentami pokoju. Żeby w tym wszystkim zaprowadzać pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Że w tych wszystkich sytuacjach, choćby to wszystko się tu na Polskę i na Twoje życie zwaliło, to Ty będziesz mógł chodzić w ponadnaturalnym, Bożym pokoju, który przewyższa wszelki rozum. Tak jak powiedział święty Paweł, ja poznałczyłem się sekretu pozostawać zadowolonym i spełnionym w każdej sytuacji, czy w głodzie, czy w nagości. On opisuje różne skrajne sytuacje, czy ma dużo, czy ma mało. I do tego my jesteśmy powołani. I teraz jak Bóg chce ten pokój zaprowadzić? Jak? Widzicie? Powiem Wam tak. Nam się, jeśli chodzi o modlitwę, będziemy mieli za jakiś czas niedługo już serię na temat modlitwy, prawda? Bo trzeba w końcu poruszyć też nie tylko sprawy społeczne, tak jak tutaj w tej Księdze Apokalipsy poruszamy, ale również nasze sprawy tak jakby wewnętrzne. Więc wrócimy do tematu modlitwy. Ale tylko Wam powiem, jaki my błąd popełniamy. Błąd popełniamy taki, że kiedy my widzimy jakąś sytuację, to my się modlimy, żeby Bóg zaingerował w tą sytuację. Nigdy Bóg tak nie planował, żeby tak wyglądała modlitwa. Ponieważ jak zobaczycie modlitwy świętego Pawła, u tych chrześcijan, mniej więcej dla tych, bo on na przykład pisał list do Efezjan, czyli pisał do tych ludzi, którzy niedługo byli w czasach wielkiego prześladowania za cesarza Domicjana, to widzimy, że Paweł prawie w ogóle nie modli się o sytuację. A właściwie w listach żadna z tych modlitw nie jest o sytuację. Ona jest o objawieniu Jezusa Chrystusa w życiu tych wierzących. Żeby Bóg otworzył, żeby w tych sytuacjach Bóg otworzył oczy na moc Ewangelii. I żeby poprzez postawy wierzących w tych sytuacjach Bóg mógł działać, zaprowadzając pokój. Czyli przez nas Bóg działa, przynosząc pokój. A nie, że my się modlimy, jak tam Bóg coś robi. Rozumiecie różnicę? Czy pamiętacie historię Bono sprzed tygodnia, tego piosenkarza? Jak on pojechał do Afryki, zobaczył problem AIDS, sierocińców. Mówi, Boże, dlaczego na to pozwalasz? On mówi, a dlaczego Ciebie tu przysłałem, człowieku? I zebrał kilka miliardów dolarów do tej pory. I wszystko idzie na walkę z problemem AIDS w Afryce wśród dzieci. Bo odpowiedział, powiedział, ja będę synem pokoju, który użyje mojego wpływu. Ja znam prezydentów, ja znam biznesmenów, zbiorę tyle pieniędzy, że żaden człowiek nie jest w stanie zebrać, bo Bóg postawił mnie na takim świeczniku, bo jestem tak znany. I to oznacza być synem pokoju i to oznacza zaprowadzać pokój. I teraz tak, krótko, jak zaprowadzać pokój? Przyjrzyjmy się trzem rzeczom. Po pierwsze, ewangelizacja, czyli zaprowadzanie pokoju, robimy to w ten sposób, że godzimy ludzi z Bogiem. Problem polega na tym, że ludzie nie mają pokoju z Bogiem. I my musimy umieć ich wysłuchać i my musimy umieć powiedzieć im w taki sposób, że Bóg nie jest winny się tym. Po drugie, to jest modlitwa. Ale mówimy tutaj o modlitwie, która wykracza poza nasze osobiste sytuacje i problemy. Poza nasze osobiste potrzeby. I po trzecie, to są uczynki miłosierdzia, czyli uczynki sprawiedliwości. Karmienie głodnych, stawanie w obronie słabszych, human traffic, edukacja dzieci z trudnych środowisk, pomoc w sprzątaniu, zakupach osobom starszym. Żeby wyłączyć handel, no, współczesne niewolnictwo, human traffic, to wszystkie z tych rzeczy, nie wiem czy wiecie, że się dzieją w Kaliszu. Że są ludzie, którzy dokładnie robią to w Kaliszu. Czyli te trzy rzeczy, wiecie, ewangelizacja, modlitwa i miłosierdzie. I w końcu przechodzimy tutaj do ostatniego punktu. Jakbyście spojrzeli na to szczerze, ewangelizacja, modlitwa, miłosierdzie, to zobaczycie, że ja chyba pęknę, zanim jestem w stanie zrobić. A co ze mną? A co z moimi potrzebami? Ale widzicie, myśmy nie popadli w potępienie z powodu tego, że nie jesteśmy zdolni czynić pokój. Oczywiście musimy spojrzeć na Jezusa. Tak? Dlatego, że On jest naszą siłą, inspiracją do czynienia pokoju. I tak naprawdę, nie wiem, czy pamiętacie, jak Pan Jezus... Jak Pan Jezus powiedział tak, pokój mój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Pamiętacie ten werset z Biblii? Ale my myślimy, On mi dał pokój. Ale nie tylko On dał Ci swój pokój, ale On absorbował w sobie cały Twój niepokój. Całe Twoje zmaganie, całą Twoją wewnętrzną torturę. On absorbował siebie. I za chwilę będziemy się modlić tą modlitwą, modlitwa o pokój, to modlitwa świętego Franciszka. Wielu z was modli się tu spontanicznie i módlcie się spontanicznie, ale jest wielu z was, obserwuję, że dopiero uczycie się modlić. A to jest bardzo dobra modlitwa, żeby na jej podstawie uczyć się modlić. Więc ja się dzisiaj nią pomodlę. A chciałbym, żebyście ją śledzili i myśleli o tym, że jest to możliwe, żebyśmy w ten sposób żyli, dlatego że Jezus absorbował na krzyżu cały nasz niepokój, całe nasze zmagania, całą naszą biedę. I On umarł w krzyku: Boże, dlaczego mnie opuściłeś, tracąc cały pokój? Po to, żebyśmy Ty i ja chodzili w Bożym pokoju i dawali ten pokój innym.